Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Sztuki 01, a dzisiaj o Mass Effect'cie. Myślę, że serii dobrze znanej większości graczy, w wielu wypadkach jednak kontrowersyjne. Dzisiaj znowu nie jestem sam.
Cześć, cześć, z tej strony Karolina.
No i pogadamy o Mass Effect'cie, a jest o czym gadać, myślę. Myślę, że też należy zacząć od takiego trochę wprowadzenia dla ludzi, którzy nie wiedzą, czy może po prostu tylko słyszeli, bo jednak... Myślę, że dało się tylko słyszeć, a to jest olbrzymie uniwersum, które no, żyje samo z siebie. Tak zaczynając, jak byś określiła Mass Effecta?
Jeżeli chodzi o taki gatunek, to wiesz co, powiedziałabym, że to jest... Nie można zapominać o tej takiej militarystycznej części tego sci-fi, no jakby oczywiście to jest science fiction, ale właśnie ja bym się jeszcze skupiła na tym takim elemencie wojskowości w tym. Bo jednak to jest taki, te wszystkie wiesz, tytuły, komandor, generał, kapitan, to cały czas leci przez całą serię i wydaje mi się, że to też jest taka część tej serii, która nadaje jej, no jakby rozróżniasz Mass Effect od Star Warsów w jakiś sposób, nie? I jakby wydaje mi się, że nawet dla osoby spoza jakiegoś takiego środowiska albo osoby, która nie grała w tą grę, wydaje mi się, że taka, ten militarystyczny smaczek tak odróżnia ten tytuł od innych science fiction.
Zdecydowanie. Znaczy, no w sumie nadal do końca serii nie wiedziałem, jaka to jest pozycja, komandor. Mieliśmy komandora Shepharda, mieliśmy admirała i w sumie... Znaczy, wiem, że admirał jest powyżej komandora, ale w sumie nie wiem, jak wysoko jest komandor, czy to jest w ogóle wysoko.
Mm-hmm. No to tak, ja też nie jestem osobą z wojska, nic takiego, ale właśnie dało się odczuć, że to są ludzie jakby na wysokich stanowiskach, ale też nie wiesz na jakich. Oni zrobili z tego marynarkę w kosmosie, nie? To jest Navy, tylko że na statkach kosmicznych, a nie na statkach takich morskich, że tak powiem. Także przeniesienie tego też było ciekawe, bo czasami, nie wiem, przenoszą rangi z lotnictwa do science fiction, które się opierają na statkach kosmicznych, nie? No to oni na przykład inne tytuły przenoszą rangi z lotnictwa zamiast z marynarki. Tutaj jest marynarka, ale zgadzam się z tobą, że ja też się na tym nie znam, też nie wiedziałam, jak wysoko jest komandor.
Więc to było taki bardziej... Jakbyś kazała komuś zrobić tak, żeby brzmiało wojskowo, ale ten ktoś nie zna się na wojsku i dokładnie bym myślę, że tak samo by nazwał.
Dokładnie.
Myślę, że temat militarystyczny trochę się faktycznie pojawiał, szczególnie tam na początku, gdzie jeszcze komandor Shepard nie był, że tak powiem, wolnym strzelcem, który sobie latał po galaktyce, żeby ratować świat, a jednak był tym może nie szeregowym żołnierzem, ale zdecydowanie był w jakiejś hierarchii i mieliśmy te salutowanie, odmeldowywanie się i te podobne, to wtedy było faktycznie znacznie bardziej czuć, a jednak cały Mass Effect myślę, że dobrze był określony jako opera mydlana w kosmosie. Trochę krzywdzące jednak, bo jednak jest dużo tej akcji, dużo takiego dopracowania i to jest odległe od takich typowych oper mydlanych na przykład z Hiszpanii, gdzie mamy 1000 odcinków. Ale jednak trochę tych takich, że tak powiem, elementów opery mydlanej, opery kosmicznej, może lepiej, jednak się pojawia.
No tu się zdecydowanie zgodzę, absolutnie tak. Od razu mi przychodzi na myśl ten moment, kiedy w drugiej części wchodzisz na swoją mapę i wszystkie planety, cała mapa jest zawalona hasłami typu pomóż komuś tam, uratuj córkę kogoś, znajdź ojca czyjegoś, więc takie naprawdę zdecydowanie się wchodzi na taki teren opery mydlanej. Mimo właśnie tej akcji, o której wspomniałeś, jednak taka część opery mydlanej według mnie to są relacje międzyludzkie, w tym momencie mamy międzygatunkowe, bym powiedziała, i to jest chyba taka sztandarowa część tej serii. Więc ta opera mydlana zdecydowanie jest dobrym określeniem dla Mass Effectu.
A już wspomniałaś o gatunkach, o rasach. Jak ogólnie oceniasz rasy? Jak tak osobiście ci się po prostu spodobały różne rasy na przestrzeni tak naprawdę całej gry?
Po pierwsze, ja jestem całkowicie zachwycona takim worldbuildingiem, który zrobili w Mass Effectie, bo masz takie, nie wiem, 3-4 główne rasy, które są na pierwszym planie, bym powiedziała, tak? A może się wydawać na początku, że ojej, science fiction, a są tylko cztery rasy i to takie typowo, dosyć stereotypowo bym powiedziała zrobione, bo masz osiłków, masz jakiś tam militarystyczny order u Turianów, masz Asari, które są oczywiście rasą tylko kobiet, masz Salarianów, którzy są geniuszami, naukowcami, i sobie myślisz, okej, okay, bardzo takie to płytkie. Ale są też te rasy w tle, są, teraz w głowie ci nie dam polskich nazw, bo ja gram też po angielsku, ale mamy te pomniejsze rasy, które w jakiś sposób zawsze się tam w tej fabule przewijają, a niekoniecznie odgrywają jakąś kluczową rolę w samym świecie gry. I wydaje mi się, że stworzenie tak naprawdę odzwierciedlenia naszego świata, wydaje mi się, zostało bardzo dobrze pokazane w tych rasach. I jakby oczywiście, że to nie są, znowu się odwołuję do Gwiezdnych Wojen, gdzie tam jest po prostu chyba niezliczona ilość tych ras. I cieszę się, że w Mass Effectie nie ma tak, że nie wiem, jest 1500 ras, a o każdej wiesz, masz informacje, które masz zmieścić w jednym zdaniu. Tylko tutaj mamy ograniczoną tą liczbę ras, jednak większość jest bardzo dobrze rozwinięta i wydaje mi się, że to było bardzo dobre posunięcie w stronę takiego raczej skondensowanego tego świata.
Znaczy ja od siebie dodam, że żałuję, że niektóre rasy nie mają większej swojej, że tak powiem, większego udziału, gdyż na przykład Elkorowie, którzy nie mają emocji w głosie, więc muszą dodawać, z jaką emocją coś mówią. I pamiętam, że w jednym miejscu można było usłyszeć: nieszczera reklama. Szekspir w wykonaniu Elkorów to coś, co musisz zobaczyć. Po prostu piękna rasa, trochę taka memiczna, można powiedzieć, że żartobliwa.
Tak, właśnie wydaje mi się, że oni zostali zawsze byli sprowadzani do tego takiego swojego rodzaju żartu, tak? Szczególnie kiedy był taki chyba quest trzeciej części, że trzeba było im pomóc, bo żniwiarze zaatakowali ich planety i potem coś chyba... Joker, ktoś tam wspomniał, że wow, wyobraźcie sobie tych Elkorów z jakimiś tam maszynami przypiętymi do grzbietu. Także zdecydowanie to była rasa, która była taka ogólnie uznawana za żart. Ale zgadzam się, to te poboczne zdecydowanie mogły mieć większej takiej charakteryzacji, ale...
Każda z nich była, myślę, że bardzo charakterystyczna. Można wymienić chociażby też Hanarów, którzy byli zazwyczaj kupcami. Ogólnie jak się na nich patrzy, to wyglądają jak meduzy latające. Przezroczyste trochę. Znaczy osobiście mam takie wrażenie, może ty znasz jakieś inne żyjątka. Mam wrażenie, że wyłącznie morskie, z morskimi mogą się kojarzyć, które wyglądają podobnie. Jednak ich historia jest taka, że nie mogą mówić, za to mogą wydzielać odpowiednie światło z odpowiednią częstotliwością i to jest tłumaczone przez maszyny właśnie na język mówiony. Każdy ma jakiś taki co najmniej jeden detal, który jest na tyle charakterystyczny, że da się zapamiętać go długo później. Znaczy po kilku latach od zakończenia gry nadal pamiętasz, że była jakaś rasa, która wyglądała jak meduzy i świeciła.
Tak, zdecydowanie. Jeszcze sposób, w jaki rasy zostały tak fizycznie przedstawione, był bardzo ciekawy, bo bardzo często się spotyka w science fiction, że mamy po prostu, są ludzie i są kosmici, którzy, nie wiem, wyglądają tak samo jak ludzie, tylko że, nie wiem, są zieloni. No tutaj mamy Asari, tak? One są niebieskie, czy tam zielone, jest cała gama tych kolorów, no i jedyne, co tam oprócz ich takich fizjologicznych atrybutów, to mają te swoje takie włosy, trudno mi to nazwać.
Macki.
Tak, macki. No ale są takie dość ludzkie w swoim wyglądzie, tak? I na przykład oni sobie, według mnie, świetnie sobie z tym poradzili, że na przykład Turianie, Quarianie, oni bardzo dużą wagę przywiązywali, szczególnie w fabule trzeciej części, na rozwijanie takich różnic właśnie typowo biologicznych pomiędzy tymi rasami i to, w jaki sposób życie rozwijało się na innych planetach i rozwijało się zupełnie inaczej niż na Ziemi, tak? Bo ludzie tam, teraz będę filozofować biologicznie, ludzie tam wyszli z wody, a Quarianie i Turianie mają zupełnie jakąś inną podstawę tam biologiczną DNA i na przykład muszą iść jeść zupełnie inne jedzenie niż ludzie. I to mi się właśnie podobało, takie detale, że nie wszystko było zuniwersowane, że tak powiem.
Chociaż mam wrażenie, że samo przedstawienie ras uległo znacznej zmianie w trakcie trzech części i mam wrażenie, że najmniej tej różnorodności takiej było w trójce, gdzie już troszeczkę... Z jednej strony myślę, że twórcy mogli sobie pozwolić, bo jednak wprowadzili już do tego świata te rasy, znaliśmy je, więc mogły się po prostu pojawić gdzieś w tle i gracz, który grał w poprzedniej części, znał je, nie potrzebował jakby wytłumaczenia. jednak jakby te, to nad czym się skupili, to były głównie te rasy humanoidalne i poniekąd atrakcyjne dla człowieka, znaczy no Asari wygląda jak kobieta, jakby nie patrzeć. Turianie, nie wiem, czy romansowałaś z Garusem, tak wyprzedzę jedną
nie,
rzecz.
Nie.
Nie? Ale jednak dużo osób, z którymi rozmawiałem, to jednak romansowała.
No tak, tak. Garus to jest taki klasyk, jeżeli chodzi o romans, jeżeli chodzi o femszep, tak.
No tak, więc w jaki sposób Turianie też mogą wydawać się atrakcyjni przez swoją waleczność, przez swoją odwagę. W sumie Quarianie tak samo, chociaż tutaj akurat w kwestii Quarian to uważam, że popełnili największe faux pas w trzeciej części pokazaniem Talii.
Ojej. Tak. To mówisz o zdjęciu, tak?
Tak, tak wyjaśniając co się stało, Quarianie to znowu kolejna ciekawa rasa, która żyje tylko na statkach. Bo kilka tysięcy lat temu została wygnana przez roboty z ich ojczystej planety. Przy czym na ich ojczystej planecie nie ma właściwie zarazków, więc ich system immunologiczny właściwie nie istnieje. Każda choroba może ich zabić, więc zawsze noszą swój pancerz, swój kostium, swój kombinezon. Jedna z naszych towarzyszek, Tali, jest z nami w sumie od pierwszej części i nie opuszcza nas na czas drugiej. Możemy z nią romansować. I w trzeciej części, na zakończenie tego wątku romantycznego, dostajemy jej zdjęcie, które jest po prostu przerobionym zdjęciem stokowym jakiejś kobiety, co całkowicie do siebie nie pasuje, bo ta kobieta ma włosy, co w sumie jest logiczne. No, kobiety na Ziemi mają włosy, tylko Quarianie nie powinni mieć włosów, skoro żyją cały czas w kombinezonach. To nie ma sensu po prostu i to było... Mam wrażenie, że to po prostu ktoś stwierdził, pójdźmy po najmniejszej linii oporu, nikt się nie zorientuje.
Tak, zdecydowanie, bo to był, pamiętam, że zmienili po prostu kolor skóry na taki trochę bardziej fioletowy i dodali chyba jeden palet. To było naprawdę coś bardzo minimalnego, a wygląd tej rasy pod tymi ich skafandrami to było coś, co przez trzy części cię trzymało w takiej tajemnicy, czy wow, jak oni tam wyglądają, jak oni się tam zmienili przez te tysiąclecia, czy kiedyś zobaczymy kogoś bez maski, no a potem dają nam... Taki sfotoshopowany tok.
Nic się nie zmieniło, nie ma na co patrzeć po prostu.
Tak.
Tak, Quarianie mają trzy palce, tak, takie duże. Ale ładnie zrobili skórę, muszę przyznać, palce też połączone, ale trzy części na to czekaliśmy. I jeju, to było rozczarowujące.
A wiem, że jest scena w trzeciej części, prawda, w którym właśnie Tali zdejmuje maskę, będąc już na tym... swojej rodzinnej planecie i nigdy nie... Wiem, że niektórzy ludzie bawią się jakimiś tam kątami kamery, można to jakoś sprawdzić i nigdy nie dowiedziałam się, czy oni zrobili model do takiego Quarianina bez skafandra, czy to była jakaś po prostu Talii po prostu bez hełmu.
Znaczy myślę, że mogli nie zrobić, bo to też była cutscenka, w której ciężko operować kamerą. Myślę, że fajnym zakończeniem tego wątku całego Quarian byłoby to, że tylko Shepard by zobaczył Talii bez maski. Myślę, że to już byłoby bardziej satysfakcjonujące, gdyż no tak jakby związek Sheparda i Talii w tym momencie byłby dla nich zakończony i to by było względem nich bardzo prywatne, co też by gracz odczuwał, więc to mogłoby być w pewien sposób satysfakcjonujące, że doprowadziliśmy do tego dobrego zakończenia, pocałowali się, jest super. No. I w sumie tak by było, gdyby nie zdjęcie. Po prostu jedno zdjęcie za daleko. Ach... Znaczy, z drugiej strony, no nie wiem, co musieliby zrobić, żeby zadowolić tak naprawdę fanów, no bo to jednak było coś wyczekanego, jak Half-Life 3, to nie może być byle co. Ja osobiście, jakbym projektował grę, zostałbym przy przyszłej wersji, że tylko Shepard zobaczył, to jest jego prywatna sprawa.
Niestety, nie dane było.
Tak z ciekawości, skoro już poruszyliśmy trochę wątki romantyczne, którą ty postać wybierałaś? Czy może nie wybierałaś żadnej?
Ja od samego początku zawsze wierna Liarze. Od pierwszej części do ostatniej.
No to faktycznie było trudno, tym bardziej, że Liara nie jest członkinią załogi w drugiej części. Więc żeby jej być wierny, to trzeba nikogo nie wybrać w drugiej.
Tak, i powiem ci, że do tej pory nie mam tego trofeum związanego z romansem w drugiej części, ponieważ za każdym razem jak próbuję, mówię sobie, dobra, tym razem jeszcze raz grasz z całą trylogię, tym razem nie będziesz romansować z Liarą. Niestety nie udaje mi się, zawsze padam pod jej urokiem i jeszcze nigdy nie zdobyłam tego trofeum z drugiej części za romans.
No ciężkie trofeum, trzeba przyznać. To czasami to po prostu aż serce pęka i to jest coś głębszego niż po prostu trofeum. Z ciekawości, czy romansowałeś z jakąś inną Asari?
Mówisz teraz na przykład o Andromedzie, czy...
W drugiej części bardziej, bo tam były opcje. Wprawdzie w jednym wypadku kończyło się to pewną śmiercią Sheparda, ale zasadniczo opcja była.
Tak, to jeżeli chodzi o Morin, to wydaje mi się, że obejrzałam coś na YouTubie i stwierdziłam, a jednak nie, jednak wolę nie tracić dodatkowych 5 minut na ładowanie. A jeżeli chodzi o Samarę, to wydaje mi się, że próbowałam, ale to zawsze kończy się tak, że... Znaczy to nie jest taki pełnoprawny romans, tak? Ona ci mówi, że nie ma mowy. Także była próba, ale nie. Natomiast ja zawsze gram Femshep, natomiast próbowałam kiedyś zacząć grać panem Shepardem, że tak powiem. Tylko i wyłącznie po to, żeby móc romansować z Mirandą w drugiej części, ale nigdy nie przeszłam przez pierwszą, bo nie mogłam po prostu zdzierżyć głosu, niestety, voice aktora oryginalnego, więc nigdy mi się nie udało.
Oryginalnego?
Tak, tak.
Polska lepsza.
O nie, nie, absolutnie nie. Jestem ogromnym przeciwnikiem jakiegokolwiek dubbingu polskiego.
Jakiegokolwiek, czyli to już nie hejtujesz bezpośrednio dubbingu z Mass Effecta, tylko tak wszystkie.
Tak, znaczy wiesz co, po prostu tak mam... Jedyny dubbing tak naprawdę to jest chyba, który wolę nawet od oryginału, to są filmy Disneya. Ale to wydaje mi się, że to jest po prostu taka nostalgia dzieciństwa, kiedy po prostu nie było nic innego, oglądało się filmy Disneya z dubbingiem. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek granie, oglądanie, cokolwiek dzisiaj, to jest zdecydowanie oryginał, bo po prostu wydaje mi się, że to jest takie odcinanie trochę takiej ogromnej części pracy, która jednak weszła w dane dzieło i dla mnie też po prostu trochę niezręcznie brzmią niektóre rzeczy po polsku i nie wszystko się odda, po prostu tłumacząc coś, zawsze coś tam ucieknie, zawsze jakieś westchnienie czy coś takiego bardziej naturalnego po prostu nie brzmi dla mnie dobrze po polsku.
Rozumiem, chociaż akurat Mass Effect myślę, że całkiem miał bardzo sprawny dubbing, który mi się bardzo przyjemnie słuchało i muszę powiedzieć, że na przykład Człowiek Iluzja w polskiej wersji mi o tyle lepiej brzmiał niż w angielskiej, że w momencie, kiedy grałem już trzecią część, która już nie miała dubbingu, żadna postać mi nie przeszkadzała, niektóre bym powiedział, że lepsze w polskim, niektóre lepsze w angielskim, ale bez żadnego, że tak powiem, wow. Niektóre postacie były tak podobne do siebie, że musiałem aż sprawdzić, czy to na pewno było dubbingowane przez inną aktorkę. Jak na przykład Tali, która ma po prostu niemal identyczny głos w polskiej i angielskiej wersji. O tyle Człowiek Iluzja w trzeciej części wydał mi się taki bezbarwny, jakby ktoś starał się oddać polską wersję, a nie bardzo mu wychodziło.
W drugą stronę.
Tak, że ojeju, polski Człowiek Iluzja to był człowiek, którego się słyszy i się go boi, a w trzeciej części to był, chociaż może też dla mnie lepiej, bo w sumie trochę tak było fabularnie, że w drugiej części Człowiek Iluzja był kimś, a w trzeciej już był trochę bardziej szaleńcem, ale nie uprzedzajmy faktów, osobiście po prostu wolę polski głos, który był niższy, który był głębszy, który był jakiś taki po prostu bardziej mięsisty. No ale jeśli ktoś się boi złych polskich dubbingów, to akurat Mass Effect myślę, że raczej jest dobry. Chociaż były też kontrowersje w drugiej części, bo głos Sheparda męskiego podkładała ta sama osoba, która mówiła jeszcze dziś w jedynce i ludzie się z tego śmiali. Ale osobiście nie za bardzo nie oglądałem za dużo telewizji, szczególnie jedynki, więc no jakby nie kojarzyłem tego. Dopiero kiedy usłyszałem to na YouTubie, to faktycznie to ten sam głos. Ale wracając jeszcze troszeczkę do uniwersum, wspomnieliśmy już o rasach, że mają różne miejsce. Jak wspomniałaś, już mamy tą Radę Galaktyki na Cytadeli, złożoną z Asari, złożoną z Turian i złożoną z Salarianów. Asari to kobiety, można powiedzieć trochę uwodzicielki, dyplomat. Turianie to tacy wojskowi, Salarianie to głównie naukowcy. No i mamy rozrysowany cały taki naprawdę kompas polityczny, gdzie ludzie jakby starają się dostać do tej Rady, gdzie mamy te rasy mniejsze, które zaakceptowały swoje miejsce. Mamy też rasy poza Cytadelą, które jakoś sobie żyją, często zbrodniczo. I jak ci się podobało takie rozrysowanie tak naprawdę geograficzno-polityczne?
Próbowałam na to zawsze patrzeć z takiej perspektywy, że to się dzieje w mocnej przyszłości. To jest 22 wiek bodajże, prawda? I wydaje mi się, że ma to pewien sens, bo bierzemy udział w całej tej politycznym obrazie z perspektywy ludzi. Zawsze jesteśmy ludźmi, prawda? Wchodzimy w to jako, tak naprawdę wydaje mi się, że najnowsza rasa. Ludzie są chyba najświeższą, że tak powiem, rasą, która odkryła to, że istnieje życie pozaziemskie, że są kosmici, że właśnie mają swoje zaawansowane już dosyć układy, te rozwinięte cywilizacje. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze ukazane, że zawsze są jakieś rasy, jakieś grupy ludzi, które na przykład zajmują jakieś stanowisko najdłużej i one są na szczycie po prostu. To tak jest w przypadku Asari, bo wiem, że one jako pierwsze odkryły cytadele. No i z takiej swojej natury dyplomatycznej, tak jak wspomniałeś, one założyły tą radę i władają tą galaktyką, są najbardziej rozwinięte, potem mamy tych Salarian. No i są te pomniejsze rasy i tak naprawdę to można nawet zobaczyć w naszym świecie. Są jakieś bardzo takie mocarstwa, można powiedzieć, imperia już nie, ale mocarstwa, które tak naprawdę de facto rządzą światem. Są mniejsze państwa, które borykają się z jakimiś swoimi problemami, czy to nie wiem, natury gospodarczej, własnej wewnętrznej polityki. Tak samo to jest zreflektowane właśnie w świecie Mass Effectu, więc wydaje mi się, że było to przedstawione przez twórców bardzo ludzko, ziemsko, bym powiedziała.
Tak jakby przekopiowanie pewnych sytuacji politycznych z Ziemi na całą galaktykę. Brakowało mi jednej rzeczy. Z perspektywy gry to już jest to, co jest, to jest absolutnie wystarczające. Nie byłoby czasu nawet zagłębiać się w jakieś pomniejsze rzeczy, ale na przykład jakby ludzie nie byli do końca zjednoczeni i byłyby na przykład dwie główne nacje, które jakby się wewnątrz siebie ścierają i to nie jest już, że tak powiem, że nie mówisz o ludziach jako litym organizmie, tylko jest jedna frakcja ludzi, druga frakcja ludzi i żeby było więcej takich mniejszych konfliktów. No aczkolwiek to już by było, myślę, że za dużo do przedstawienia w grze, no bo gry i tak były dość obszerne, a jednak i tak wychodziły komiksy, żeby trochę dopowiedzieć o pewnych rzeczach i jeszcze można by było robić więcej bez takich komplikacji.
Tu się zdecydowanie zgadzam z tobą, jeżeli chodzi o tą właśnie zjednoczoną ludzkość, bo to takie bardzo idealistyczne, bym powiedziała. Trudno mi uwierzyć, że za 100 czy tam 200 lat ludzie porzucą jakieś tam swoje miłości do własnych narodów, do własnych kultur tak naprawdę i staną się taką zunifikowaną masą. To właśnie jest coś, co zdecydowanie masz rację, że to nie było wystarczająco dobrze eksplorowane, wydaje mi się. Ale wydaje mi się, że twórcy próbowali, była próba trochę zrobienia czegoś takiego przez takie bardzo powierzchowne podzielenie ludzi na rasistów i takich bardzo kosmopolitycznych ludzi, którzy są w stanie jakby zaakceptować to, że są te rasy, one były pierwsze, załóżmy, i że ludzie są trochę na niższym końcu tego układu pokarmowego. Więc wydaje mi się, że była jakaś próba, ale tak jak powiedziałeś, nie była do końca rozwinięta.
A zapytam cię jeszcze o technologię, bo jak wspomniałaś a propos ras, że jest bardzo dużo smaczków różnego rodzaju, dużo rzeczy, o których twórcy pomyśleli. No i myślę, że o technologii nie można nie wspomnieć, jako że de facto dała nazwę całej serii, gdyż efekt masy, czyli Mass Effect, jest jedną z technologii, czy po prostu zjawisk, które pozwalają na podróże z prędkością nadświetlną. I chodzi o to, że odkryto minerał, pierwiastek, który pod wpływem prądu elektrycznego może zmieniać masę danego obiektu na mniejszą, na większą, no i dzięki temu udało się dokonać pewnych niemożliwych rzeczy, jak właśnie podróże nadświetlne i tym podobne. Więc jak ogólnie odczuwasz tą technologię, gdyż nie tylko był efekt masy, a było też całkiem dużo innych detali, na przykład wszelkie omni-narzędzia?
Trudno stwierdzić, bo po pierwsze rozmawiasz z osobą, która na technologiach się całkowicie nie zna, tak naszych ludzkich, ziemskich, a co dopiero o jakimś lataniu szybciej niż światło. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, to wydaje mi się, że raczej tak jak każdych jakby serii gier, czy serii filmów, czy serii czegokolwiek, twórcy też trochę ewoluowali przez całą serię i tak jak wspomniałeś, ten nasz Omni żel, tak, który w pierwszej części służył nam do otwierania wszystkich drzwi, wszystkich jakichś skrytek. Dwa lata później, dwa, trzy, został zastąpiony zwykłymi jakimiś minigierkami. Także No o technologii nie powiem ci za wiele, tak całkowicie szczerze.
Było kilka rzeczy, tak, że tak powiem, technologicznych i rozgrywkowych, bo jeszcze była duża zmiana z jedynki na dwójkę, gdyż w jedynce jeszcze jak strzelaliśmy z broni, to po prostu ona się przegrzewała i wtedy musieliśmy chwilę odczekać, ona się chłodziła. W drugiej części już mieliśmy system magazynków, który został wytłumaczony tym, że mamy ogniwa chłodzące, które po prostu wymieniamy. Nie czekamy, aż się ochłodzą czy coś, po prostu wyjmujemy, wyrzucamy, wkładamy nowe. Więc to był taki jeden... Pamiętam, że grając w dwójkę pierwszy raz, to mnie strasznie uderzyło, że kurczę, to są magazynki, co się stało z moim Mass Effectem? No i oczywiście dochodziło do pewnych nieścisłości, jeśli chodzi o efekt masy, gdyż on jest bardzo skomplikowany tak naprawdę względem naszych praw. No bo skoro zmieniamy masę, no to zasadniczo większość praw fizyki, które aktualnie istnieją, zaczyna mieć problemy, że tak powiem, i nie zostało to wyjaśnione do końca. Troszkę żałuję. Aczkolwiek ogólnie moje wrażenie jest takie, że o wielu sprawach pomyśleli, chociaż widać trochę, że zmienili się na przykład ludzie odpowiedzialni za to, że w trzeciej części usłyszymy trochę co innego niż w drugiej, znacznie co innego niż w pierwszej i trochę to się zmieniało, nie zawsze właśnie ewoluowało, czasem po prostu jakby inna osoba przyszła, nie wiedziała, że ktoś coś kiedyś powiedział, zrobiła na nowo. Aczkolwiek ogólnie graficznie na pewno się miło na to patrzy, na tą całą technologię, na te omniklucze. Z chęcią bym miał taki omniklucz na ramieniu, który może zamienić się w ostrze, który może zamienić się w komputer, który może zamienić się we wszystko, co zechce właściwie tak naprawdę.
Taki update'owany smartwatch.
Jakby mój smartwatch miał nóż, to prawdopodobnie bym z niego nie korzystał, ale to byłby fajny bajer. Mam zapisany także punkt o organizacjach i tutaj głównie myślałem o Cerberusie. Może tak trochę wyjaśnię. W sumie to troszeczkę jest fajna rzecz, gdyż Cerberus to organizacja terrorystyczna tak naprawdę, ludzka, stricte ludzka, nawet można powiedzieć proludzka, gdyż Cerberus od Cerbera, który strzeże i to właśnie strzeże ludzkości, taki był zamysł. Bardzo mi się podoba, jak niektóre rzeczy w jedynce, które pojawiały się jako w tak odległej perspektywie, tak naprawdę Cerberus w pierwszej części w niektórych misjach pobocznych się pojawiał się w niektórych rozmowach, ale to było takie minimalne. W drugiej części to była główna organizacja, tak naprawdę powód, gdyby nie Cerberus, to druga część mogłaby nie istnieć. No a w trzeciej części również się pojawia jako coś bardzo istotnego, więc mam wrażenie, że niektóre rzeczy w Mass Effectie, że twórcy bardzo fajnie rozplanowali niektóre rzeczy, niektóre organizacje, że czasami w pierwszej części słyszysz tylko wspomnienie o tym, a w następnych częściach mogą z tego zrobić fabułę. Nie wiem, czy masz takie same odczucia.
Tak, całkowicie się zgadzam. I wydaje mi się właśnie, że to świadczy o tym, co wspomniałeś o tym, że oni od samego początku mieli chociażby zarys na wszystkie te części, które zrobili, bo jedna z naszych towarzyszy z trzeciej części, z drugiej, pojawia się pierwszy raz w drugiej części, jest tylko wspomnienie jako poboczny quest, który możesz ominąć, możesz go zrobić, ale pewnie o nim zapomnisz, właśnie pojawia się jako taka naprawdę pomniejsza postać w pierwszej części, potem w drugiej części przybiera na wadze, staje się bardzo właśnie ważną postacią, częścią twojej załogi. Chodzi mi oczywiście o Edie, więc tak właśnie dokładnie tak jak powiedziałeś, oni musieli mieć to ustalone od samego początku, albo chociażby jakieś główne punkty, o które chcieli zahaczyć, ale właśnie takie odnoszenie się do rzeczy z poprzednich części i taki build-up trochę, którego nie jesteś nawet świadomy, grając w pierwszą część, że słyszysz, o, jakaś tam organizacja terrorystyczna, dobra, zniszczyliśmy im bazy, quest załatwiony, idziemy dalej z główną fabułą, a potem przychodzi druga część i o, wow, to są ludzie, z którymi jednak, którzy byli tam wspomnieni, którzy nie wzięli się znikąd, także to właśnie takie małe smaczki też mocno budują świat, jak mi się wydaje.
Szczególnie taki przykład, który mi bardzo zapadł w pamięć, wspomniałaś o Samarze, która była tą... Niektóre Asari miały jak błąd genetyczny, który dość mocno zmieniał ich funkcjonowanie i Samara właśnie była jedną z nich. Zresztą dlatego ją szukaliśmy razem z jej matką. Małe sprostowanie. Mówiąc Samara, myślałem o Morinth. Samara jest właśnie matką Morinth i pomyliłem imiona obu postaci.
a Asari z błędem genetycznym były nazywane Ardot Yakshi.
Jeśli odpowiednio pokierowaliśmy fabułą, że ona się ostatecznie nie znajdowała, tylko gdzieś sobie uciekła, to w trzeciej części przychodzą żniwiarze, którzy zamieniają te konkretne Asari na jeden ze swoich pomiotów, który nas atakuje. Jeśli właśnie pozwoliliśmy jej odejść, to spotykamy ją jako przeciwnik, jako ten zamieniony stwór. I to nawet nie jest za bardzo pokazane, to nie jest nic w stylu: ej, pamiętasz swój wybór? To właśnie ten wybór doprowadził do tej sytuacji. Nie, to właściwie atakuje nas jeden z przeciwników i zamiast swojej generycznej nazwy jest po prostu podpisany imieniem jednej z postaci, którą znaliśmy. Mi się to bardzo spodobało, że postać z drugiej części, która jest drugoplanowa, w trzeciej części też jest drugoplanowa, ale jeśli coś się nie uda, to staje się przeciwnikiem i właśnie bez fajerwerków jest po prostu przeciwnikiem. Jest tak podpisana i tyle. Ale chciałem cię zapytać, jak w ogóle oceniasz Cerberusa, bo poniekąd jest dość ważny. W drugiej części jest ogólnie ważny dla świata. Czy podoba ci się taki opis organizacji? Czy może byś na przykład należała do nich?
O nie, absolutnie nie. Ojej, o co mnie tutaj oskarżasz? Znaczy, organizacja sama w sobie, tak jak powiedziałeś, terrorystyczna, taka mocno proludzka, została świetnie przedstawiona. I właśnie Człowiek Iluzja, tak, po polsku mamy Człowiek Iluzja.
Tak, tak.
Jest świetnym takim chłodnym, taki, powiedziałabym, przedstawiłabym go jako taki Elon Musk bez skrupuł, bo jednak to jest człowiek bardzo bogaty, który wydaje mnóstwo pieniędzy na spoiler alert, ożywienie Shepard na samym początku drugiej części. I jednak całe swoje życie poświęca jakiejś tam swojej idei, którą uważa za prawidłową. No i tak jak wcześniej wspomniałeś, potem w trzeciej części doprowadza go do takiego swojego rodzaju szaleństwa. A organizacja sama w sobie według mnie jest pokazana tak bardzo ludzko, znowu powiem. Mamy na przykład taką postać mocno poboczną w drugiej części, jakąś tam twoją asystentkę Kelly, która jest częścią tej organizacji i ogólnie organizacja jest zarysowana jako organizacja terrorystyczna, nienawidzą innych ras, są bardzo proludzcy, ale w takim, że tak powiem, nacjonalistycznym punkcie widzenia i spotykasz sobie tą twoją Kelly, asystentkę, która jest miła, chce ci karmić twoje ryby, żeby ci nie umierały pomiędzy misjami i rozmawiasz z nią i się okazuje, że nie, ona wcale nie nienawidzi kosmitów, tylko jej punkt widzenia dołączenia do tej organizacji był trochę inny. Ona dołączyła z jakichś tam względów, że nie chce, żeby ludzkość była zapominana, czy żeby była na drugim miejscu. Także to było takie trochę ukazanie tej organizacji jako złej samej w sobie, w swojej idei, bym powiedziała, w swoim szefie, ale zrobionej z ludzi, szczególnie w drugiej części, kiedy tak naprawdę de facto jest się częścią tej organizacji. Zrobionej z ludzi, którzy niekoniecznie są czarno-biali źli, bym tak powiedziała. Bo w trzeciej części to już jest mocno zapomniany taki rozwój, załóżmy, tej postaci, jaką jest, załóżmy, organizacja Cerberus. No i są w trzeciej części po prostu czarno na białym źli, szaleni, człowiek iluzja jest wariatem.
No tak, w drugiej części to trochę takie przedstawienie Cerberus did nothing wrong, więc no jest to przedstawione właśnie jako takie uzasadnione. Po prostu, że to, co czasami brakuje w antagonistach, że mają jakiś powód tak naprawdę działania, to nie jest zło dla zła. Ale już wspomnieliśmy o częściach i tak zastanawiam się, czy masz swoją ulubioną część z trylogii?
Tak, właśnie zazwyczaj się zastanawiam, zmieniam co jakiś czas zdanie między drugą częścią a trzecią częścią, co może być trochę kontrowersyjne, ale jednak jak miała powiedzieć, która najbardziej, to jednak chyba druga, zdecydowanie.
Znaczy, miałem ostatnio o tym rozmowę i też usłyszałem, że druga. Jednak druga jest chyba najgorzej broniącą się częścią jako część samoistna. Znaczy, ma strasznie taki kompleks części przejściowej, że w sumie się tam nic nie dzieje. Jeśli nie znasz tej fabuły, jeśli nie znasz poprzednich części czy następnych, znaczy poprzedniej lub następnej, to właściwie ci nic to nie mówi. Tylko właśnie się dobrze komponuje na tym trio, bo jednak jest bardzo skupiona na postaciach. Właściwie cała fabuła gry to wykonywanie zadań dla konkretnych postaci, dla konkretnych członków naszej załogi, przez co lepiej ich poznajemy. Poznajemy ich czasami rodzinę, czasami ich historię, miejsca, w których byli, więc to jest bardzo fajne. Ale z drugiej strony, ona się po prostu nie da rady obronić. Jeśli jesteście osobą, która pierwszy raz gra w Mass Effecta, to zachęcam do przejścia od pierwszej do trzeciej po kolei. A jeśli nie możecie sprawdzić, pierwsza jest dla was za stara, to zachęcam do trzeciej, gdyż druga właśnie może, mam wrażenie, że bardzo znudzić nowych graczy. bo jest bardzo przedstawiająca różne rzeczy. Jednak faktycznie, jeśli się już zna te części, to druga jest tak naprawdę domowa trochę, że można po prostu usiąść w domu, przytulić się do tych postaci, pogłaskać je po główce, pogadać przy piwie i tak naprawdę, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nic złego w tej części się nie dzieje, tylko po prostu takie przyjemne interakcje między członkami naszej załogi.
To masz rację, zdecydowanie. Ja na przykład, moja historia była trochę tak, jak już wspomniałeś, ja zaczęłam od trzeciej części, bo ona wtedy była najnowszą, która wyszła. Ja nie wiedziałam absolutnie nic o serii, wcześniej się z nią w ogóle nie zetknęłam i po prostu kupiłam grę. Przeszłam trzecią część, byłam całkowicie zachwycona, mimo tego, że nie do końca wiedziałam, o co chodzi, bo ta trzecia część była tak bardzo...
Najbardziej filmowa.
Tak, tak, najbardziej filmowa, ale też bardzo dużo czasu było, jakby twórcy spędzili na zrobieniu jej w taki sposób, żeby nowi gracze, ze względu właśnie na to, tak jak wspomniałeś, że pierwsza część to była już chyba kwestia 5 lat, odkąd wyszła pierwsza część, więc właśnie tacy ludzie jak ja wtedy nie grałam od początku. I bardzo dużo czasu było poświęcone zostało na zrobienie tej części w taki sposób, żeby wprowadzić nowych ludzi w ten świat właśnie. Zapoznać ich z tymi rasami, zapoznać ich z tą polityką, która z tym układem całym, który tam panuje. Ale ja nie do końca, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu mnie, czy może nie do końca wyszło z tym wprowadzaniem w ten świat, ale pamiętam, że skończyłam, byłam zachwycona i chciałam więcej, więc może jednak to było zrobione specjalnie, tak trochę niedosyt, taka potrzeba dowiedzenia się jeszcze więcej o tych postaciach, o tych rasach. I wtedy faktycznie zaczęłam od pierwszej części i już całkowicie wpadłam.
Mi się osobiście pierwsza część chyba do dzisiaj najbardziej podobała, chociaż muszę przyznać, że po prostu rozwinęła się też technologicznie i budżetowo, bo jednak trzecia część jest nieporównywalna, jeśli chodzi o grafikę i pewne rozwiązania. To jednak Mass Effect pierwszy był dość emocjonalny dla mnie i też było fajne to, że jest zawieszony trochę w powietrzu, co dopiero zeszło tak naprawdę z trzeciej części, gdzie w pierwszej mieliśmy ustawioną troszeczkę pokazanego tego wroga, ale tylko pojedynczego, a w trzeciej już mieliśmy całą wojnę. Pierwsza część wydaje mi się, że najspokojniej rozegrała swoje karty, tak naprawdę.
Pierwsza też trochę miała takie drobne elementy eksploracji, bo jednak było bardzo dużo planet, no, które były tam jedną teksturą rozłożoną do nieskończoność na kilku pagórkach. No i się jeździło ten Mako. Ale jednak był taki element eksploracji, był taki element, jesteś w kosmosie, pozwiedzaj sobie, znajdź jakieś tam tajemnice, jeden jakiś quest na planetę. I właśnie tak jak mówisz, nie było takiej presji czasu, która jest strasznie odczuwalna w trzeciej części. No, w trzeciej części mamy wojnę, w trzeciej części dosłownie co minutę ktoś ci wspomina, że wow, teraz ta planeta została zniszczona, teraz ta kolonia została zrównana z Ziemią. A w pierwszej części, tak jak mówisz, można było sobie pozwolić na pojeżdżenie po niedobrze zrenderowanych planetach.
A mi się osobiście podobało, chociaż zobacz, jak widziałem recenzję, to wiele osób strasznie na to psioczyło, że to było niefajne, że to było powtarzalne. Ja tam lubiłem odkrywać, tym bardziej, że można było odkrywać różne detale dotyczące innych ras, tak naprawdę zostawione artefakty dawne, trochę można było się pobawić w archeologa. Osobiście mi się podobało, w drugiej części już było chyba tylko skanowanie, nie jeździło się. Też ludzie trochę na to narzekali i w trzeciej części już było znacznie więcej akcji. Co też dobrze zrobiło tej części, no bo ona właściwie przedstawia niemalże apokalipsę, więc no trzeba było położyć jednak tą presję na graczu, żeby słyszał, że się dzieje, tak jak mówiłaś, to ma być presja, nie ma być odpoczynku, walczysz o świat. Chociaż i tak jak ktoś, jak się zatrzymałaś w trzeciej części i na spokojnie zastanowiłaś, to można było robić wszystko z całkowitym spokojem i trochę być obok tej presji czasu, wszystkie zadania poboczne się zdążyło zrobić i tak dalej. No ale wiadomo, gry to gry. Co innego mówienie o presji, a co innego faktyczna presja czasu, która mogłaby wielu graczy jednak odrzucić, bo słyszałem, że jednak jak pojawia się już taki zegar de facto, który ci ogranicza czas, że nie możesz już zająć się zadaniami pobocznymi, to jednak większość graczy by odczuwała niedosyt, że nie wykonała jakiegoś zadania pobocznego, a może tam była jakaś ciekawa postać, może byśmy spotkali jakiegoś dawnego kompana czy coś. Więc myślę, że w miarę dobrze rozegrali ten balans między presją, ale jednak nie kładzeniem tej presji.
jeszcze właśnie a propos tych zadań pobocznych, to wiem na pewno, może jest ich więcej, ale wiem na pewno, że jeden właśnie z pobocznych zadań tych w tej takiej akademii dla tych uzdolnionych ludzi, tych, nie wiem, nastolatków, też modele mieli dorosłych ludzi. Akademia Grissoma, tak mi się wydaje, że to się nazywa. Wiem, że to jest zadanie poboczne, które jak zostawisz na długo, to stanie się niedostępne po jakimś czasie. Nie wiem, czy to jest kwestia zrobienia wcześniej, przed tym zadaniem, jakiejś określonej ilości misji. Wątpię, żeby to było jakoś czasowo odmierzane, ale jest właśnie, jest takie, takie poczucie, że wow, to było coś, co było jakoś ważne fabularnie, ponieważ to był jakiś atak, no i jakby logicznie podchodząc tak w normalnym świecie, jeżeli jest jakiś atak, to raczej nie trwa wiecznie. Także to było ciekawe, że ten jeden quest, może było ich więcej, ale to jest jeden, który mi teraz przychodzi do głowy, że ten po jakimś czasie, jak został nieruszony przez jakiś czas, to po prostu znikał, dostałeś wiadomość, czy ktoś ci powiedział, że no niestety ta akademia została zniszczona, czy zajęta przez właśnie Cerberusa, nie pojechałeś tam.
Chyba wraz z zadaniami głównymi, że zadania główne były takim zegarem, który mogliśmy popchnąć do przodu. Jeśli już popchnęliśmy, to faktycznie czas zaczął, że tak powiem, płynąć. Aczkolwiek chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, mianowicie o wybory, których serii tak naprawdę jest pełno, aż do końca, aż do samego końca, co też jest zresztą ciekawym tematem, ale o nim za chwilę.
Wybory. Chodzi ci o to, czy faktycznie mają znaczenie, czy faktycznie mamy ten wybór.
Jak po prostu ci się podobały? Czy może pamiętasz któryś, który był dla ciebie najcięższy?
Najcięższy wybór? No, wspomniałeś, że o zakończeniu będziemy mówić potem, no to zostawię na koniec. Ale ja bardzo rzadko, wydaje mi się, że system tej gry, ten właśnie też ten nasz Paragon i Renegade, zmuszał cię trochę do takiego jednak czasami ślepego wybierania, podejmowania niektórych decyzji, chociażby ze względu na to, że przy takich większych decyzjach, szczególnie przy, wydaje mi się, w trzeciej części to miało największe znaczenie, przy takich większych decyzjach miałeś te swoje standardowe góra-dół, ale pojawiały się też z drugiej strony takie mocno niebieskie albo mocno czerwone i w zależności od tego, ile miałeś tych punktów którejkolwiek stronie, dobra czy zła, mogłeś podjąć tę decyzję. I te decyzje, które właśnie się pojawiały przy tych dużych wyborach, które były uzależnione od tej ilości punktów, one zazwyczaj skutkowały najlepszym zakończeniem. Nieważne, po której stronie kompasu moralnego stałeś, że tak powiem, ale jak miałeś wystarczającą ilość tych punktów, to zapewniałeś sobie, że okej, w tej sytuacji będę bezpieczny. Także dla mnie bardzo często kończyło się właśnie na tym, że nie będę się moralnie jakoś mieć rozterek swoich wewnętrznych, czy uratować tutaj Quarian, czy roboty, tylko okej, moje się świeci na niebiesko, mam wystarczającą ilość punktów, lecimy.
Fakt, że jednak bardzo dużo wyborów to sprowadzało się do pewnej estetyki tak naprawdę. Czy poklepaliśmy po główce, czy przywaliliśmy z pięści. Jak mówiłaś, że jeśli było odpowiednio dużo, to obie może nie prowadziły do stricte całkowicie dobrego, ale do tego lepszego, że tak powiem, wyjścia sprawy, czyli ocalenie wszystkich. Nieważne, czy byli obici, czy po prostu byli przekonani. I myślę, że dlatego najwięcej emocji we mnie wzbudziły wybory, które nie były stricte dobre albo złe. Pamiętam, że w pierwszej części wybór, który dostajemy pomiędzy zabiciem, w momencie, w którym musimy po prostu poświęcić jednego członka swojej załogi i nie możemy z tego w żaden sposób wyjść, w żaden sposób od tego uciec i musimy po prostu wskazać bezpośrednio, czy chcemy wybrać tego, czy tego, żeby posłać go na śmierć, to mnie tak, pamiętam, tak rozbiło, że chyba nie wracałem do tej gry przez tydzień. Po prostu nie mogłem się pogodzić, że ojeju, postać mi umarła i się zastanawiałem nawet, czy ja coś źle zrobiłem, czy można było coś lepiej osiągnąć.
Ale to jeszcze się zapytam z ciekawości, kogo zawsze zostawiasz na Vermeier?
Ojeju, pytanie, czy za pierwszym razem, czy za drugim? Bo za pierwszym razem zostawiłem tego, mężczyznę, psionika.
Kejdana,
bo mogę od razu się wyjaśnić, bo Kejdan bardzo często wspominał o bólach głowy, bo ogólnie ma wszczepy, które pozwalają mu korzystać z jego mocy, które są już starego typu. I on bardzo często mówił, że boli go głowa i czasami nawet wspominał, że chyba wolałby śmierć od tego.
O matko.
I mówił, że jest już starszy i po prostu uznałem, hej, on być może już nie ma za dużo lat, cierpi, tak jakby jest niemalże chory. Niech chociaż ostatnia jego czynność będzie uratowanie tak naprawdę całej misji. Więc za pierwszym razem Kejdana i się okazało, że to nie był najlepszy wybór, szczególnie w trzeciej części, bo w trzeciej części bardzo czuć wybór między Kejdanem a Ashley, gdzie Kejdan po prostu wyrasta na takiego fajnego ziomka, który nas pamięta, który, dla którego braterstwo jest najważniejsze i w ogóle nas lubi, a Ashley staje się dość, delikatnie ujmując, nieprzyjemna. Więc już za następnymi wyborami wybierałem Ashley jako tą osobę, która ma się poświęcić. A jak było u ciebie?
Wiesz co, ja podchodziłam do tego trochę z innej strony. Ja zawsze zostawiam Ashley, ale to tak, żeby dodać po prostu takiego ekstra smaczku tej opery mydlanej, żeby mój Shepard bardziej cierpiała w moim przypadku. Bo po prostu zawsze jak rozmawiam z tymi kompanami, towarzyszami, to zawsze mam wrażenie, że mimo jakichś tam różnic, bo Ashley jest dosyć kontrowersyjną postacią, mimo jakichś tych różnic, moja postać jakoś zawsze miała dobrą relację z Ashley, albo po prostu dobrze im się rozmawiało, nie wiem, po prostu... No, Kejdan też jest żołnierzem, ale tak jak wspomniałeś, on tam, miał tam swoje lamenty o bolących implantach i jakoś nigdy nie podpasował żadnej z mojej postaci i po prostu dla takiej ekstra dramaturgii zawsze zostawiam Ashley, bo sobie tłumaczę, że to był cięższy wybór dla mojej postaci, że to był faktycznie przyjaciel zostawiony i potem w trzeciej części, kiedy to Shepardo faktycznie tak trochę, no nie wiem, nie martwi, tylko tak trochę, no sprawia, że przechodzisz różne takie emocjonalne góry i doliny, to wydaje mi się, że jak zostawisz kogoś, przyjaciela, kogoś, kto dla ciebie dużo znaczy, to bardziej to na ciebie wpływa, może tak emocjonalnie, psychicznie, niż jak zostawisz kogoś, kogo nie lubisz, kto ci ciągle narzeka na te twoje implanty. I tak jak powiedziałeś, Kejdan potem staje się dosyć znośny, potem właśnie wchodzisz w ten taki etap, że dużo razem przeszliśmy w drugiej części, nieważne czy to Kejdan, czy Ashley, jest taka przepaść między tobą i tym kompanem, także potem właśnie dorasta, bym tak powiedziała, Kejdan do takiej roli twojego przyjaciela, osoby, która cię zna, także Ashley, z mojej strony zawsze Ashley.
Rozumiem, tym bardziej, że w sumie Ashley była niższa stopniem, więc teoretycznie właśnie, chyba nawet tam jest dialog, że teoretycznie oboje się pchają do tego, ale jednak Ashley jest niższa stopniem, więc ona chętniej zostaje jako jednak ten liniowy żołnierz, gdzie Kejdan jest oficerem jednak. Ale dochodzimy powoli do drugiego wyboru, który nie był jasny w całej serii i w sumie który pojawia się dopiero pod koniec. Bo w drugiej części tak naprawdę jedyny wybór to możemy ewentualnie zabić któregoś z członków naszej załogi, gdyż druga część mocno kręci się wokół misji samobójczej. Właśnie wszyscy mówią, misja samobójcza, nie wiem czy wrócimy. A finalnie jeśli wszystko, że tak powiem, zgrindowaliśmy, jeśli chodziliśmy na wszystkie misje poboczne, wszyscy przeżywają. Chociaż można też doprowadzić, nie wiem czy wiesz, do tego, żeby wszyscy zginęli. Niestety wtedy już nie da się zaczytać save'ów w trzeciej części, więc nie wiemy, co by się stało, gdyby komandor Shepard zginęła w drugiej. Ale już w trzeciej części, chociaż pojawiają się pewne wybory, mogą się pojawić pewne wybory, które nie są jednoznacznie dobre czy złe, to dopiero na końcu musimy podjąć ten wybór, bo między innymi właśnie możemy wybrać między rasą Quarian a rasą Getów, czyli robotów. Ale jeśli odpowiednio wszystko pokierowaliśmy, jeśli przeżyły nam wszystkie postacie w drugiej części, to nie musimy wybierać, możemy ocalić obie. Jednak pod koniec, w momencie tak naprawdę ostatecznego rozstrzygnięcia, dostajemy wybór między zniszczeniem żniwiarzy, czyli czerwony wybór, o dziwo. Zawsze wybór, który nam się kojarzy z czerwonym, to ten zły, a teoretycznie jednak Shepard dążył do zniszczenia żniwiarzy od początku serii. Połączenie się ze żniwiarzami, znaczy Shepard łączy się ze żniwiarzami, żeby nad nimi zapanować. I trzeci wybór, który możemy odblokować przez misje poboczne i tryb multiplayer, czyli zjednoczenie raz biologicznych i raz po prostu komputerowych. Więc jaki wybór podejmowałaś właśnie pod koniec? Który z tych trzech? Czy może czwarty? Tajny.
Na początku zawsze, ja 3-5 razy, kilka razy przeszłam całą trylogię i na początku pamiętam, zawsze szłam tą syntezę, ten taki wybór bardzo, bardzo taki zielony. Tak, zielony. zielony, więc dobrze, zielone światło, lecimy. To był taki jeden wielki kompromis i zawsze mi się wydawało, kurczę, ale fajnie, w ten sposób jakby masz same dobre elementy ze wszystkiego, ponieważ wszyscy żyją, żniwiarze no zostają, ale są, że tak powiem, dobrzy i pomagają ci odbudowywać całe zniszczenie, dzielą się wiedzą z tych wszystkich cywilizacji, które tam zeżniwiżowali, że tak powiem. No i tam wszyscy są taką mieszanką, tą syntezą robota i organizmu takiego organicznego. I przez bardzo długi czas właśnie po prostu zawsze bez żadnego takiego pomyślunku szłam, zielone światło, idziemy, synteza. Ale potem stwierdziłam, że to jest takie bardzo bezpłciowe, że tak powiem, takie bez żadnego, takie zbyt kompromisowe i takie dosyć niepasujące do całej serii, bym powiedziała, bo tak naprawdę ja zawsze interpretuję to całą serię, całą grę jako taka walka ponad siły, nie wiem, ludzkie, ponad siły zjednoczonych sił, wojsk, polityków. To jest coś, co cię całkowicie przerasta. A Shepard tak naprawdę jest żołnierzem, bardzo dobrze zasłużonym, ale po prostu zwykłym żołnierzem, zwykłym człowiekiem. I właśnie od tamtej pory, odkąd sobie uświadomiłam, że kurczę, to jest takie zbyt happy endowe, zbyt słodkie, tak trochę edgy do tego zaczęłam podchodzić i właśnie zaczęłam wybierać ten wybór czerwony. I tak jak mówiłeś, zawsze mnie to tak trochę odpychało, bo przez całą tą trylogię mamy niebieskie dobre, czerwone złe. Wybierz swoją stronę. I potem przychodzi co do czego i tak naprawdę wybór, który był twoim celem przez wszystkie trzy części, czyli zniszczenie tych żniwiarzy, jest na czerwono. No ale od tamtej pory stwierdziłam, kurczę, to jest jednak cel, według mnie jest taki najbardziej realistyczny, najbardziej pasujący do całej trylogii i jedyny może odrobinę satysfakcjonujący z tych wszystkich trzech. No i jeszcze kwestia tego, że nie mam pojęcia, czy to jest kanoniczne, pewnie nie, ale wiem, że jeżeli uzbierasz odpowiednią ilość tam punktów, tych swoich żołnierzy, wszystkie te siły, przekroczysz jakiś tam próg tego i właśnie pójdziesz w stronę tego czerwonego światła, tego zniszczenia, to jest jakaś taka bardzo krótka, nie wiem, naprawdę kwestia 3 sekund, cutscenka potem po napisach końcowych, gdzie twoja postać, w domyśle twoja postać, to jest zbroja twojej postaci, nabiera oddech wśród całego zniszczenia, które tam zostało. Także można powiedzieć, wow, Shepard żyje po tym wszystkim, po tym czerwonym wyborze. Także z mojej strony czerwony wybór.
I bardzo prawidłowo. Znaczy ja osobiście podszedłem i to było dla mnie znowu prawie tak samo mocno uderzające jak w pierwszej części. Przy okazji trzecia część miała równie świetne zakończenie jak w pierwszej, jeśli chodzi o to nabudowanie, jeśli chodzi o całą grafikę, jeśli chodzi o to całe podejście i się po prostu czuje w kościach. To jest koniec, to jest już po prostu to musi się zaraz zrobić coś wielkiego. I właśnie się otrzymuje ten wybór, wszystko jest obrócone. Ale stwierdziłem, nie. Admirał, jak ginął, to powiedział, Shepard, pamiętaj, zniszcz żniwiarzy, to jest cel. I stwierdziłem, czerwony. Znaczy, później oczywiście wczytałem, zobaczyłem inne zakończenia i wiadomo. Ale czerwony od zawsze, czerwony po prostu. To, że czerwony, to prawdopodobnie tylko indoktrynacja żniwiarzy, którzy chcieli się uratować w ten sposób. Wspomniałem o 3 zakończeniach, jeszcze taka ciekawostka, że jest 4. I tutaj pojawia się bardzo słaby element, czyli dziecko. I możecie być zdziwieni, dlaczego dziecko jest najsłabszym elementem trzeciej części. No, kto grał, ten wie. Na początku trzeciej części pojawia się dziecko, zresztą no, jest chyba też trailera, które ginie. I właśnie pod koniec pojawia się jako taka wizja Sheparda. I według mnie to jest taki tani trik psychologiczny, że zobacz, dziecko, przejmuj się, emocje. Nie wiem, czy tak samo to odebrałaś?
Trochę inaczej, bo jednak według mnie to dziecko, bo Shepard widzi, jak ginie, tak? Jest moment, w którym już myślisz, że o, wejdzie na statek to dziecko i tam zostanie uratowane, odleci, ale ten statek zostaje zniszczony przez żniwiarzy w ostatnim momencie. I potem przez całą fabułę gry Shepard jest mocno właśnie znowu się ten cały taki psychiczny wpływ do wojny, którą oni toczą, właśnie według mnie jest przedstawiony w postaci tego dziecka. To jest po prostu taka, no nie, metafora, bardzo poetycko do tego teraz podejdę, ale jest po prostu dla Shepard, to jest taka metafora tych wszystkich osób, zniszczeń, światów, ras, które zostają właśnie w danym momencie zniszczone przez żniwiarzy. I wydaje mi się, że po prostu już nie wchodząc w kwestię tego, czym jest ta inteligencja, przez kogo została zrobiona i jak dobre czy złe jest to zakończenie, wydaje mi się, że po prostu nawet nie wiem, czy ta postać, nie wiem, coś, nie wiem, czy to nie mówi tego na samym końcu, że przybrałem taką postać tego dziecka, żeby, nie wiem, mieć dla ciebie jakąś tam formę, którą możesz rozpoznać, ale no jak już mamy takie zakończenie, jakie mamy, no to już wezmę to dziecko i tam jakoś się sobie zinterpretuję.
Znaczy oczywiście, to jest jakaś tak właśnie to, co powiedziałaś, jednak dla mnie Shepard traci znacznie bardziej bliskie osoby. I to czasami w znacznie gorszy sposób, więc po prostu dla mnie więzi emocjonalne z innymi postaciami były o wiele większe niż z przypadkowym dzieckiem, które umierało i dlatego może mi to nie pasowało. Ale jeszcze jest jeden temat zakończenia, do którego nawiązywały memy, których po prostu było widać Pinta i stwórz własne zakończenie w Mass Effect. Rozumiem, że grałaś też przed patchami, które zmieniały zakończenie, czy też po?
I tak, i tak.
Jak oceniasz zakończenie, którym były tylko kolory? Bo właściwie po wybraniu zakończenia widzieliśmy tylko kolor, który wybraliśmy, czyli właśnie czerwony, niebieski, zielony, który rozlewa się po całej galaktyce. I właściwie musieliśmy sobie po prostu dopowiedzieć w większości, co się stało.
Właśnie tak jak powiedziałeś, to narracyjnie to była totalna klapa, ponieważ rozlanie się koloru nic się nie wyjaśniło, nie powiedziało ci, co to znaczy. No dobra. Zepsuł się przez dany kolor ten taki transporter, który umożliwia nam poruszanie się po całym kosmosie z tą prędkością światła, ale co dalej? Więc narracyjnie to było... Trudno mi uwierzyć, że nikt całej, zakładam, setek osób, które pracowały nad tą grą, nikt się nie zatrzymał i nie powiedział, ej, słuchajcie, ale to nie ma żadnego sensu dla takiej osoby z zewnątrz. Chociaż może zdali sobie sprawę ze względu na to, jak szybko się pojawił ten właśnie patch rozbudowujący tą fabułę zakończenia, że tak powiem.
Patch pojawił się po petycjach graczy. Zresztą dość bardzo wiele osób podpisało się pod tą petycją, żeby coś zrobić, więc trochę już wtedy nie mieli wyboru. Ale ja będę tutaj w kontrze, bo... Dla mnie osobiście narracyjnie mamy kilka godzin wcześniej tak naprawdę bardzo dużo wytłumaczone, co się może stać. Co się na przykład stanie, jeśli na przykład Quarianie nam tłumaczą, co się stanie, jeśli gety na przykład zostaną zniszczone, jeśli udało nam się połączyć te rasy. Więc tak naprawdę mamy bardzo dużo dialogów, które rozważają możliwe opcje. I w momencie, w którym ja podejmowałem decyzję, absolutnie byłem... całkowicie świadomy, co się stanie, co się może stać, jakie będą prawdopodobnie efekty. Chociaż muszę też przyznać, że grałem w poprzedniej części, więc może to jakoś też wpłynęło, że lepiej znałem, bardziej się interesowałem, wybierałem opcje dialogowe, które właśnie prowadziły mnie do tego przedstawienia zakończenia, a nie na przykład wprowadzenia jakichś detali. Ciężko mi tutaj powiedzieć, może były jakieś takie zakamarki, że tak powiem, dialogowe. I właśnie dla mnie to było takie... Wiesz, co się stało? Wybrałeś. Koniec, nie żyjesz. Znaczy, może żyjesz, bo wziąłeś oddech, ale tylko może. To było na pewno odważne zakończenie, ale mnie się osobiście spodobało.
Czy wolałbyś, żeby to było jakaś tak linearnie zrobione zakończenie, bez żadnych wyborów? Po prostu dadzą ci jedno zakończenie i jakby zmierz się z tym. Czy wolisz właśnie te nasze kolorki, z którymi zostali?
Nie, chyba wolę kolorki. Ale też podoba mi się to, że to jest właśnie tak ucięte. Chociaż to była faktycznie bardzo odważna linia. I nie wiem, może właśnie byłem tym człowiekiem, który przeklikuje się przez wszystkie opcje dialogowe i dzięki temu wiedziałem. A jeśli się nie zagłębiło dostatecznie głęboko, to już nie było podane. Wtedy faktycznie mogę zrozumieć niechęć wobec tego zakończenia, bo wtedy naprawdę się nie wiedziało, co się dzieje. Znaczy, można było oczywiście się domyślać, no ale to nie było satysfakcjonujące, zwłaszcza, że jak powiedziałem, to było świetnie nabudowane i to wszystko po prostu aż iskrzyło od tego, to jest ostateczne zakończenie. W takim wypadku faktycznie rozumiem, że mogło być, pojawić się ta potrzeba czegoś więcej po prostu, filmiku z zakończeniem, z machającymi dziećmi, które przeżyły, czy coś. A jak w takim razie oceniasz to, co się stało po patchu? Bo po patchu już się pojawiły nawet chyba cutscenki i trochę tablic z lektorem, który tłumaczył, co się stało na przykład z danymi rasami.
Znaczy, właśnie tak jak chyba wspomniałam, mówiąc o tym wyborze ostatecznym tego czerwonego zakończenia, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o techniczną stronę, no to zrobili tyle, co mogli zrobić w patchu, prawda? Dodali właśnie jakieś tam szybko zmontowane te panele z narracją, ale wydaje mi się, że to jednak dodało takiego trochę closure, że tak powiem, do tego zakończenia. No ja czuję się usatysfakcjonowana na tyle, ile mogę z takim zakończeniem, bo osobiście, gdyby ktoś mnie zapytał, gdybyś ty mnie w tym momencie zapytał, jak ja bym zakończyła grę, gdyby to była moja decyzja, to nie byłabym ci w stanie powiedzieć, bo to była seria tak... No, ty, mnóstwo ludzi byli tak mocno zaangażowani emocjonalnie i fabularnie w tą serię, że nie byłabym w stanie zdecydować, czy to ma się skończyć tragicznie, czy ma być taki przesłodzony happy end. Także, no właśnie tak jak wspomniałeś, to była ogromna, ciężka decyzja, którą deweloperzy musieli podjąć, no i jakoś tam sobie z nią poradzili i absolutnie nie twierdzę, że ja byłabym w stanie zrobić cokolwiek lepszego.
W takim razie już po prostu ostatnie pytanie. Przyszłość serii. Czy widziałabyś na przykład kontynuację wątku z zakończenia właśnie tego czerwonego, gdzie Shepard bierze oddech? Czy raczej byś wolała jakieś części, które by nie opisywały w ogóle Sheparda, które by się od niego oddzieliły i na przykład działy się po albo przed wydarzeniami, może w trakcie, może na przykład taka jakaś mniejsza gra, która by się rozgrywała na terenie Ziemi w czasie, kiedy Shepard sobie latał po galaktyce zbierając sojuszników.
Akurat przyszłość właśnie Mass Effectu to jest coś, o czym bardzo często rozmyślam. To nie wiem, czy to do końca zdrowe takie ciągłe rozmyślanie o tym, fantazjowanie, ale właśnie bardzo często sobie myślę, że bardzo chętnie zagrałabym w prequel z Shepardem, chociażby podczas właśnie tej wojny, tego nalotu, w którym się tak mocno zasłużyła ta postać i który cały czas są odniesienia do tego. Albo jeżeli nawet dać sobie spokój z tą postacią, bo twórcy chyba ewidentnie nam próbują powiedzieć już dajcie spokój, dajcie żyć, są nowe postaci, jest całe uniwersum, które można eksplorować. Naprawdę bardzo chętnie wróciłabym do Drogi Mlecznej, do naszej cudownej galaktyki i na przykład zagrała sobie inną rasą, albo zrobić coś na wzór może Dragon Age Inkwizycji, gdzie możesz, masz w jakimś tam stopniu do wyboru kilka raz. Ja na przykład bardzo z ogromną chcią chciałabym zagrać Turianinem, Turianką. Nie wiem w jaki sposób znowu mechanicznie, fabularnie do tego podejść, ale wydaje mi się, że to jest tak bogate uniwersum, że ograniczanie się do nas ludzi jest trochę takim marnotrawstwem. Szczególnie, że jeśli chodzi o sequelę, no to nie wiem, czy o Andromedzie będziemy wspominać. Jeżeli chodzi o zakończenie tak naprawdę, jeszcze do niego wracając, trudno powiedzieć, które jest kanoniczne, bo bardzo często właśnie teraz odnosząc się do Andromedy, jeżdżąc jakimś tam pociągiem, czy po prostu się na takim loading screenie w Andromedzie, bardzo często się słyszy, że akcja tej gry się dzieje oczywiście 600 lat po naszym zakończeniu z Shepardem, tak? Bardzo często się słyszy, że jakieś próby kontaktu z naszymi dalekimi, tam daleką rodziną 600 lat potem w Drodze Mlecznej się nie powiodły i jest cały quest, który mówi o inwazji żniwiarzy, gdzie ci ludzie, którzy są w tej innej galaktyce 600 lat potem się o tym dowiadują dopiero i w ogóle nie zwracając uwagi na to, że to była dla mnie najlepsza część Andromedy, to odniesienie do oryginalnej trylogii, to trudno stwierdzić, które zakończenie było kanoniczne i wydaje mi się, że przez po pierwsze całą kontrowersję, którą jest objawem to zakończenie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy i też trudno podjąć ten wybór ze strony deweloperów, który ma być ten kanoniczny, to wątpię, że sequele do oryginalnej trylogii są możliwe. Jedyne, co właśnie według mnie może się stać, to jest prequel z Shepardem, prequel po prostu w Drodze Mlecznej, który się dzieje mocno przed pojawieniem się ludzi, albo jakiś sequel do Andromedy, ale sequelu do Andromedy sobie nie wyobrażam w związku z tym, co się działo z tą grą.
No niestety BioWare ma duże problemy i zostało zmuszone po prostu do pracy nad innymi tytułami, które nie za bardzo wypaliły. Anthem jest takim tytułem, no i Między innymi właśnie z tego powodu DLC, które miało się pojawić do Andromedy, nie powstanie. No a sama Andromeda wyszła dość kontrowersyjnie, bo niektóre rzeczy były bardzo niskiej jakości. Sama fabuła myślę, że też jest dyskusyjna, więc po prostu została ta gra potraktowana jako średnia, jak w sumie lepiej dla niej, że tak się stało. Zobaczymy. Zobaczymy, co im tam w głowach pyka. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać o Mass Effectie?
Tylko, że musimy rozpowiadać szerzej o tej cudownej serii. Ktokolwiek jeszcze nie grał, to absolutnie zachęcamy, bo to jest doświadczenie. Tyle powiem. To jest doświadczenie, które samemu trzeba przejść, bo to można mówić, ale trzeba samemu stanąć w tych, po stronie właśnie Sheparda i podejmować te decyzje.
No, zdecydowanie to jest kawał przygody. To by było tyle na dzisiaj. Mówił do Was Tomasz Murawski i
Karolina Kowalska.
Cześć.
Cześć.